Sport w Słupsku i nie tylko.
A naszym gościem jest Michał Tomasik, szef, redaktor naczelny Superbasketu. Dzień dobry, Michał.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Przed nami 11. kolejka Orlen Basket Ligi. Za chwilę sobie ją, jeżeli pozwoli, wraz z tobą omówimy, jeżeli chodzi o ocenę szans i gry poszczególnych zespołów, ale mnie najbardziej interesuje to, co i naszych słuchaczy też, to, co dzieje się w Energa Icons i Czarnych Słupsk. Przyszła nowa miotła i sporo zmieniła. Mowa o Robercie Stelmachersie. Czy ty oceniasz, że to już jest efekt tego, co zrobił Stelmachers, czy taka naturalna reakcja zawodników na to, że przychodzi nowy trener i może będzie zwalniał, może będzie zatrudniał, lepiej się wziąć do roboty?
Muszę odpowiedzieć takim trochę wyświechtanym, być może i tak, i tak. Na pewno to ostatnie zwycięstwo w Szczecinie. Mnóstwo optymizmu musiało wlać i w serca kibiców czarnych i na pewno dało mnóstwo pewności siebie koszykarzom, bo wygrać w siedmiu na wyjeździe to jest zawsze coś. Wygrać z wicemistrzem Polski na jego parkiecie to też jest coś, nawet jeśli pamiętamy o tym, że King raczej to jest zespół, który ma atut cudzego parkietu niż atut własnego parkietu, bo w Szczecinie bardzo często przegrywa. Nawet jeśli pamiętamy, że King Szczecin jest naprawdę pogrążony w kryzysie i dopiero rozpoczyna jakąś tam rewolucję kadrową, która ma gdzieś na końcu przynieść nowy zespół Kinga, który ma walczyć o mistrzostwo, to wciąż nie możemy zapominać o tym, że czarni zagrali po prostu świetnie w ostatniej kolejce, wygrali ten mecz bardzo pewnie, pokazali taką zadziorność, taki pazur w swojej grze, którego wcześniej może rzadko pewnie gdzieś w tym sezonie było widać, więc to idzie oczywiście na konto nowego trenera, bo objął zespół dosłownie kilkanaście dni wcześniej, więc na pewno jakiś promyczek nadziei i promyk słońca nad koszykarskim Słupskiem świeci.
A czy ty zauważyłeś tam jakieś nowe rozwiązania taktyczne, jeżeli chodzi o rolę w zespole? Czy ty bardziej widziałeś taką motywację do walki? Bo to, co mi się rzuciło w oczy, to, że nie zawsze z piłką był Alex Stein, tylko Justice Swick dostawał też swoje te przestrzenie do tych wjazdów na kosz, czasami po podaniu, czasami po akcjach indywidualnych, ale widać, że to jest atut tego zawodnika i to czarnym daje dodatkowe atuty w ataku.
Na pewno, chociaż to było pewnie też to było też efektem tego, że bardzo dużo minut na pakiecie spędził Michał Nowakowski, który wszystkie rzuty, które oddał.
W końcu zagrał dobry mecz.
No po pierwsze zagrał dobry mecz, po drugie grał bardzo długo, po trzecie w ataku stał głównie za linią rzutów za trzy punkty, oddał 11 rzutów, z czego 11 rzutów za trzy, dzięki czemu pod koszem było trochę więcej wolnego miejsca dla Justice'a, więc to wszystko są naczynia połączone. Bardzo długo przecież na parkiecie też biegał Mateusz Dzięba, który może akurat punktowo nie błysnął, tam chyba 5 punktów z 5 rzutów raptem wykreował, natomiast ja strasznie lubię tego zawodnika, wiem, że
ja też, bo to jest walczak.
To jest jednak walczak, to jest solidność, to jest człowiek, który nie odpuszcza i oni obaj byli, i Nowakowski, i Dzięba, moim zdaniem byli kluczowymi zawodnikami tego meczu. Oczywiście Stein narzucał najwięcej punktów, tam 29 punktów zdobył. Justice też grał świetnie, natomiast tych dwóch polskich zawodników to byli dla mnie tacy nie tak cisi wcale bohaterowie tego meczu.
Pewnie odejście Hugginsa to jest duża szansa dla Szymona Tomczaka i trzeba powiedzieć, że on ją stara się wykorzystywać. Gra dużo, no bo musi grać, ale też to są solidne występy.
Absolutnie. Szymon Tomczak jest takim zawodnikiem, który wie, czego nie powinien robić na parkiecie, wie, czego nie potrafi, więc to jest też bardzo, bardzo cenne. Zawsze mu będzie brakować kilku centymetrów do gdzieś tam do walki pod koszami z zawodnikami po prostu wyższymi, z zawodnikami z wyższym zasięgiem ramion, natomiast Szymon nigdy nie odpuszcza, zawsze też się bije o każdy centymetr parkietu i I gra dobry sezon po prostu jako taki zawodnik z pozycji zmiennika. No ciężko się naprawdę tutaj do czegoś przyczepić. To jest bardzo ciekawe pytanie, jak się zaprezentuje w kolejnym meczu z nowym bośniackim środkowym, którego nazwiska nie wypowiem.
No właśnie, ja spróbuję, ale ja bym do tego wrócił za moment. Natomiast to nie jest środkowy, moim zdaniem, to od tego za chwilę zaczniemy. Ale
no to inna sprawa.
To inna sprawa, ale Tomczak gra dobrze. Może rzeczywiście tych centymetrów mu trochę brakuje, ale nauczył się już trochę sprytnie ustawiać i to też mu pomaga. Natomiast myślę, że jeszcze czarni mogą zyskać tym, co w ataku może dać Kuba Musiał, bo on odbudowuje się w tym sezonie. To wyraźnie nie jest jego początek sezonu. On jest poza swoją optymalną formą na pewno. Dokłada w obronie, ale w ataku to jeszcze jest sporo.
No na pewno i to jest, mówmy się, drugi kolejny sezon, w którym Kuba, no wiadomo, że w Treflu ciężko było minuty, ciężko było rolę. W czarnych powinno być łatwiej, natomiast wygląda to jak wygląda. Natomiast z całym szacunkiem dla Kuby, mimo wszystko tutaj przed tym meczem to ja mam pytanie, czy Lauren Jackson wystąpi to do ciebie, ty jesteś bliżej drużyny.
Wszystko wskazuje na to, że jest na to bardzo duża szansa. Moim zdaniem już zagra.
No więc jeśli Lauren zagra, to jest jednak główne pytanie, jak to wypadnie pod kątem...
No dobrze, Michał, dla ciebie jest sens przymuszać Jakuba Musiała, żeby był taką dorabianą jedynką, czy trzeba się skupić na tym, że on jest po prostu dobrym obrońcą i może coś dać w ataku, te 3 do 5 rzutów, które dają, nie wiem, 6, 8, 9, 10 punktów w meczu. Jak mu idzie, jak, że tak powiem, dobrze wejdzie w mecz, to trzeba mu pozwolić zagrać więcej niż 15 minut. Po prostu.
No... To jest takie trochę oczekiwanie, że nagle kot zacznie szczekać. Kuba Musiał nigdy nie był jedynką i Kuba Musiał jest zawodnikiem, który ma, nie wiem, 26 lat w tym momencie chyba, skończone już.
Tak, ostatnio się żalił, że musi zacząć płacić podatki.
No nie będzie jedynka, Nie ma takich cudów, że w tym wieku nagle zawodnicy się totalnie przekwalifikują i zaczną grać na innej pozycji. Kuba Musiał jest walecznym, fajnym defensorem takim, który w PLK może tych 15-20 minut pewnie dać na pozycji 2-1 dobrej obrony. Natomiast no, oczekiwanie, że nagle przeistoczy się w takiego klasycznego playmakera jest nierealne, więc tutaj też z tego powodu wracam do tego jednak swojego pytania, że tutaj postawa Lorena Jacksona w drużynie prowadzonej przez Stelmachersa jest dla mnie zdecydowanie ważniejszym pytaniem.
No jest bardzo ciekawe rzeczywiście, jak on wejdzie do gry, dlatego że on nie grał w żadnym meczu, którym prowadził już zespół Stelmachers.
Tak, a obaj są, no wiadomo, że Roberts był zawodnikiem obwodowym, wiadomo, że Loren jest graczem na pozycję numer jeden i tutaj od tego, jak wygląda współpraca na tej linii między trenerem a rozgrywającym, no zawsze zależy naprawdę bardzo
No mieli
wiele.
Dużo czasu, żeby porozmawiać i myślę, że ten czas nie był stracony. Dwie kwestie chciałem cię jeszcze zapytać, jeżeli chodzi o czarnych. Wyjazd Jamela Hugginsa. To jest historia, która się chyba dawno nie zdarzyła, że facet po prostu oświadcza, że opuszcza klub, nie czeka na rozwiązanie kontraktu, tylko po prostu sobie wyjeżdża.
No nie, no jednak historia Polskiej Ligi Koszykówki zna wiele takich przypadków.
No dobrze, ale to było dużo wcześniej, że tam ktoś uciekał gdzieś z klubu przez okno w hotelu. Ja pamiętam tę historię, ale gość po prostu oświadczył, że wyjeżdża. Nawet nie poczekał na rozwiązanie kontraktu. Nieoficjalnie wiem, że to go sporo kosztowało, jeżeli chodzi o rozwiązanie kontraktu. Oczywiście nikt tego teraz nie potwierdzi. Natomiast wyjechał, zażądał odwiezienia na lotnisko do Gdańska i leci do Turcji. Koniec.
Z tego, co ja wiem, Jamel Hugginsa faktycznie jest dość lekko podchodzącym do tego typu spraw zawodnikiem. To nie jego pierwsza jakaś historia taka, przy której można stawiać znak zapytania, jeśli chodzi o solidność tego zawodnika i tego człowieka. On ma tam trochę problemów proceduralnych w przeszłości z paszportem amerykańskim, bo gdzieś go zgubił, zapomniał wyrobić sobie nowy, gdzieś utknął przez to na dłużej, zresztą w Turcji, do której teraz wrócił, więc to gdzieś na poziomie takiego zdziwienia, to tego zdziwienia być może aż tak wiele nie powinno być, gdyby
prześledził jego CV, dobry research.
Tak, dobry scouting, jeśli chodzi o postępowanie tego gracza w przeszłości, mogło gdzieś tam zwiastować pewne problemy. A tu z tego, co słyszałem, to faktycznie żona Jamala Higginsa też sporą rolę grała. Chyba za zimno jej było w Słupsku.
Tak, nie pasowało jej mieszkanie, a na końcu nie pasowało jej, ja tak powiem, jakość transportu na lotnisko. Ale to zostawmy, bo
natomiast
to...
Natomiast na pewno sytuacja kuriozalna, oczywiście.
Ostatnie tygodnie w zasadzie on nie trenował, dlatego że zgłaszał, że bolą go plecy, ręka, aż do mrowienia palców i że nie może spać. Bo sam go pytałem, w jakim jest stanie. Powiedział, że nie jest w stanie trenować i nie jest w stanie spać, że 3-4 razy w nocy zmienia miejsce do spania, dlatego że po prostu ból jest taki, że on nie jest w stanie spać i nawet środki przeciwbólowe mu nie pomagają. Tyle mi powiedział, nie wiem ile w tym prawdy, natomiast generalnie nie trenował.
Mogę ci powiedzieć tylko tyle, że z tego co słyszałem, to nie jest jedyny podkoszowy zawodnik Polskiej Ligi Koszykówki, który ma takie problemy po roku i w związku z tym chciałby zmienić pracodawcy.
No, takie trochę wymuszanie trochę kontraktu, może zmiany kontraktu. No dobrze. Nowy zawodnik czarnych to Bośniak, 208 cm, Farudin Maniafić. Ja tak sobie czytam to nazwisko, ale jak już go spotkam, to zapytam, jak się, że tak powiem, wymawia, żeby nie urazić tutaj czci nowego zawodnika. Grał ostatnio w Kejdanach, to jest najsłabszy zespół Ligi Litewskiej. Miejscowość też może nie rzucająca na kolana, bo tak sobie sprawdziłem dla porządku. 23 tysiące mieszkańców, nie jest na pewno metropolia, Słupsk troszeczkę większy, ale moim zdaniem to nie jest center. To jest silny skrzydłowy, może nawet grający czasami jako taki niski skrzydłowy, chociaż te 2,8 wzrostu mogłoby wskazywać, że raczej bliżej kosza, tylko że on chyba niechętnie walczy pod koszem.
Ale chętnie rzuca za 3 punkty, więc tutaj...
No taki Bobicz w wersji bośniackiej, tak? Chcesz powiedzieć?
No prawdę powiedziawszy, o nowym zawodniku czarnych, tak jak pytałem kilku znajomych, trochę lepiej zorientowanych w europejskiej koszykówce, no niewiele osób było w stanie coś powiedzieć. Natomiast to jest pytanie o pomysł trenera Stelmachersa na ten zespół. Jeśli ma się zawodnik jednego środkowego, takiego jakim jest Szymon Tomczak, to być może jest jakiś pomysł, żeby jako drugiego wziąć gościa bardziej ofensywnie usposobionego właśnie z rzutem.
Ale Michał, zawodnik już jest. To jest Quincy Ford. Czwórka, na pewno nie piątka. Trochę niższy, to prawda?
Natomiast... Czy na pewno Quincy Ford dokończy ten sezon? Czarny?
Słyszałem, że bardzo chce. Że ten wyjazd Higginsa go tak trochę uwrażliwił na jakość gry. Być może trener Stelmachers będzie go próbował podpychać pod kosz, gdzie ma zastępować taką fałszywą piątkę. Chociaż to nie jest jego gra wyraźnie. On się niedobrze czuje pod koszem. Moim zdaniem on jest czwórką taką typową. Natomiast to jest też zawodnik rzucający za trzy, rozciągający strefę. Także wydaje mi się, że możesz mieć rację, sugerując, że ktoś tutaj straci pracę. Na pewno nie nowy zawodnik, bo dopiero przyjechał.
No nowy zawodnik będzie zawodnikiem, którego wybrał nowy trener. W związku z tym tą pewność zatrudnienia powinien do końca sezonu mieć. Natomiast no, zawodnik, którego nowy trener zastał i który być może gdzieś wyląduje na obrzeżach rotacji, no jego przyszłość może potoczyć się różnie. Nie ma co tu sobie mydlić oczu. Quincy Ford gra słabo w tym sezonie. Jeśli chodzi o te rzuty za trzy, o których tu mówisz, to chyba co czwartego nawet nie trafia, więc no pytanie to jest też o możliwości oczywiście finansowe, legendarne Czarnych Słupsk, które sam prezes poddaje w wątpliwość. Natomiast wracając do historii z Higginsem, wiadomo, że zespół turecki, który przejął kontrakt tego zawodnika, musiał czarnym zapłacić buyout. Pytanie jak duży. Jeśli faktycznie były to spore pieniądze, to być może w budżecie czarnych są środki
spore
na to, żeby...
jak spore, nie... słyszałem, że tak nieoficjalnie, że to 2-miesięczne pensje, więc myślę, że to jest dość sporo jak na czarnych. Sam mówię, że to nie jest najwyższy budżet. Sam prezes mówi, że to jest końcówka tabeli finansowej. Nie wydaje mi się, żeby Quincy Ford już wyleciał ze składu. Myślę, że dostanie jeszcze szansę do końca tego roku w tych dwóch spotkaniach, jeżeli tu rzeczywiście
bardzo,
się...
Ja nie, absolutnie nie mówię, że to będzie już. Być może to będzie dopiero, nie wiem, w połowie stycznia albo w połowie lutego.
Ja myślę, że on dostanie szansę jeszcze na tych dwóch meczach, wiesz? Teraz, jeżeli chodzi o spotkanie to najbliższe z Dąbrową i wyjazd do Lublina. Jeżeli tam nie pokaże jakości, to myślę, że będzie wymieniony. A jeżeli pokaże jakość i zaangażowanie, to myślę, że nie będzie poszukiwań. Była taka informacja nieoficjalna, że Grzegorz Kamiński trafi do Słupska na obwód, co wydawało mi się kompletną bzdurą, dlatego że na obwodzie to czarni mają, że tak powiem, roster dość spory. Zwłaszcza kolejny Polak, na przykład w sytuacji Kuby Musiałaby nie poprawiał, ale to może nie zmartwienie trenera. Kamiński trafił do Torunia, na pewno się tam przyda. Natomiast moim zdaniem czarnym brakuje jeszcze jednego klasycznego środkowego.
No zobaczymy, jak nowy Bośniak wypadnie, bo dajmy szansę swoim oczom, żeby spojrzeć, czy to faktycznie jest tylko człowiek, który stoi za linią 6-60 w ataku i ciska kolejne trójki, czy jednak potrafi coś więcej w grze zaprezentować. No i pytanie też po drugą stronę boiska, czy to jest gracz, który, mówiąc wprost, broni, czy
jest Benasem, Griciunasem rzucającym za trzy.
Tak, czy defensywę czy czarnych można skleić, mając jakieś tam ograniczenia wynikające z rozmiarów duetu Stein-Jackson, mając nowego środkowego z Bośni pod koszem? Czy,
no właśnie.
Czy z taką trójką zawodników można bronić? To jest
kluczowe pytanie i to jest pytanie, czy nowy zawodnik nie zabierze minut i rzutów i gry Michałowi Nowakowskiemu, który właśnie zagrał dobry mecz, bo z pozycji 4 mógł rzucać i miał dużo do tego przestrzeni. Dobrze, to zobaczymy, jak zagrają czarni z Dąbrową Górniczą. Dziki Warszawa, start Lublin. Dziki już bez jednego z zawodników, który został wykupiony. Start Lublin faworytem, czy jednak Dziki w lepszej sytuacji, twoim zdaniem?
Chyba trochę taki mecz bez faworyta. O ile Dziki faktycznie będą osłabione, to pytanie jest... No ja nie do końca jeszcze kupuję ten start Lublin w roli klubu z pierwszej czwórki, piątki PLK. Fakt, pokonali ostatnio i mistrza, i wicemistrza Polski, ale to wciąż jest zespół, który ma bardzo krótką rotację, raptem tam jednego, dwóch zawodników z polskim paszportem, których naprawdę można spokojnie wystawić do gry, więc wstrzymałbym się jeszcze z sferowaniem wyroku, że start przyjeżdża do Warszawy, gra z osłabionymi Dzikami i przyjeżdża jak do siebie.
Dokładnie, to taki bez faworyta mecz. Legia Warszawa, Górnik, Zamek Książ Wałbrzych, bardzo ciekawy mecz moim zdaniem, bo Legia tak puka trochę do czuba tabeli i pokazuje, my tu będziemy i chcemy się liczyć w grze o medale, a Beniaminek nie odpuszcza, chce być w playoffach moim zdaniem.
Na pewno, może być ciekawie, tym bardziej, że w zespole z Wałbrzycha trzech byłych graczy Legii, którzy będą mieli coś do udowodnienia. Wyka, Grzesiek Kulka i Janis Pierdzińc, który też spędził sezon nieszczególnie udany w Legii, więc może być ciekawie, natomiast Legia jest chyba faktycznie trochę rozpędzona i wydaje mi się, że
gra dobrze.
Że te dwa punkty weźmie, tak.
To jeżeli tak teraz na szybko, bo czas nam się kończy. Zastal, Zielona Góra, Trefl, Sopot. Trefl chyba zdecydowanym faworytem.
To byłoby dziwne, gdyby Trefl to przegrał i myślę, że tam jakiś już naprawdę alarm bardzo głośny by rozbrzmiał w Sopocie, jakby
no trener Tabak ostatnio załamany tym, jak grał jego zespół i sam z sobą chyba załamany, bo nawet taką się pokusił się o taką refleksję, że chyba sam musi popracować nad sobą. King Szczecin gra na wyjeździe w Stargardzie ze Spójnią. No King musi wygrać, jeżeli chce pokazać, że dźwiga się z jakiegoś kryzysu, a Spójnia też ma kryzys, bo mówi się głośno o tym, że trener Urlep straci robotę, ale czy tu możemy wskazać faworyta? Chyba tak samo jak Dziki start, chyba tak samo ten zespół, ten
tak, no dwie ranne łanie po prostu.
Tak, ktoś się tutaj musi o pozbierać. Stal Ostrów podejmuje u siebie Śląsk Wrocław i Stal Ostrów, która nadzieje były duże, wiadomo, że tam budżet był obcięty, ale to chyba Śląsk musi udowodnić, że puka w górę tabeli, a Stal będzie liczyła na co? Że zagra po prostu bardzo dobry mecz.
No, moim zdaniem ciśnienie w Ostrowie jest jednak całkiem spore, mimo tego zmniejszonego budżetu. Tam
zawsze jest ciśnienie.
Tam kilku zawodników doszło, to po pierwsze. Po drugie, zespół wciąż ma tylko 3 zwycięstwa gdzieś tam na dole tabeli. Jest, a po trzecie, nie zapominaj, to taki też mecz z bardzo ciekawym smaczkiem, bo DJ Cooper najprawdopodobniej wróci do gry w barwach drużyny ze Śląska. To jest zawodnik, który ponad 4 lata temu był w Ostrowie w trakcie sezonu, miał być nowym zawodnikiem drużyny, która była prowadzona przez Igora Milicisza i uciekł mniej więcej jak Huggins, tylko przed rozegraniem pierwszego meczu, po tym jak wyniki badań wykazały, że ma trochę niedozwolonych substancji w organizmie, zamówił taksówkę na lotnisko do Warszawy i po prostu nikomu nic nie mówiąc wyjechał, więc po pierwsze DJ Cooper na pewno mile nie wspomina pobytu w Ostrowie, a po drugie na pewno
nie dobrze wspomina
szefowie Ostrowa nie mile wspominają DJ Coopera, więc, na pewno więc nie... myślę, że ten mecz jest potencjalnie naprawdę takim cichym szlagierem tej...
Okej. Będziemy oglądać, co tam się będzie działo, jak się będzie zachowywał Cooper. Na pewno niemile wspomina badania lekarskie. Polski Cukier Toruń, Arriva Polski Cukier Toruń, już z Grzegorzem Kamińskim, Tauron GTK Gliwice. Na dwoje babka wróżyła moim zdaniem, bo
no bardzo ciekaw jestem, jak Grzesiek wypadnie w debiucie.
No myślę, że będzie chciał się pokazać, że nie dano mu szansy właściwej w poprzednim zespole. No i Anwil Wocławek, AMW Arka Gdynia. Anwil chyba w tej chwili najsilniejszy zespół polskiej ligi. Najsolidniej gra, najrówniej.
To chyba jest niepotrzebne, bo zdecydowany lider, najlepsza ofensywa w lidze, druga obrona w lidze, no ciężko tutaj coś
wymyślić
do drużyny z Włocławka. Póki co poczekajmy oczywiście na ten świąteczny hit ze Śląskiem we Wrocławiu w drugiego dnia świąt, ale póki co no ciężko sobie wyobrazić, żeby zespół z Gdyni mógł sprawić niespodziankę, sensację, hipersensację we Włocławku.
Anwil Włocławek jest po prostu naszpikowany dobrymi zawodnikami. To jest dobrze ułożony zespół. Tam musiałaby się rzeczywiście jakaś katastrofa wydarzyć, żeby oni zaczęli przegrywać nagle. Nie widzę takich w ogóle symptomów, żeby to był zespół, który słabnie.
Zgadzam się.
Michał, wszystkiego dobrego przed świętami. Mam nadzieję, że wrócisz do zdrowia, bo tam trochę pokasływałeś, ale mam nadzieję, że jakieś powietrze świąteczne sprawi, że będziesz w lepszej kondycji. Dziękuję bardzo za te informacje, za rozmowę. Kłaniam się, wszystkiego dobrego.
Dzięki, cześć.
Sport w Słupsku i nie tylko.